Czy da się zamknąć Maroko w kilkuzdaniowym opisie? Chyba nie, tak przynajmniej twierdzi Anna Śliwa, przewodniczka, pilotka wycieczek, organizatorka cyklu Przez Świat, spotkania z podróżą. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I to zdanie padło w zapowiedzi pani prelekcji, która odbyła się niedawno w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie. A więc do Maroka zabierzemy dziś słuchaczy Radia Lublin do godziny 14. Cieszę się, że jest pani z nami i że zabierze nas pani do tego kraju, który nazywany jest krajem kontrastów, to prawda?
Tak, jest nazywany krajem kontrastów i dla mnie to był kraj kontrastów. Kiedy tam pojechałam i kiedy miałam możliwość poznania go, no może nie jakiegoś super dogłębnego, bo to była tylko dziesięciodniowy wyjazd, ale już podczas tego dziesięciodniowego wyjazdu to rzeczywiście można było zobaczyć, jak bardzo różne są kolory, smaki, aromaty, jak bardzo różne jest podejście ludzi, jak różna jest kuchnia w różnych częściach Maroka. Powiem szczerze, ja nie jadłam tam dwa razy tego samego tadżinu. Pomimo tego, że wszędzie ta potrawa nazywa się tak samo, to nigdzie nie była taka sama tak naprawdę. Inna była w Szafszawanie, inna była w Marrakeszu, inna była w pozostałych miejscach, które żeśmy odwiedzili. To bogactwo kolorów, takie aż można powiedzieć bijące w pewnym momencie, bardzo intensywne. Od tej pustki zupełnej i pomarańczu pustynnego piasku, po błękit Szafszawanu, po biel i błękit zmieszane w Essaouirze. Dla mnie to są po prostu takie obrazki, które w tym momencie mi się wyświetlają. Kraj bardzo barwny, kraj wielokulturowy, można też powiedzieć. Taka wielka mieszanka, która wywodzi się z jego historii, z jego kultury, z jego tradycji, z pomieszania tych wątków europejskich, francuskich, hiszpańskich, z lokalnymi berberyjskimi, beduńskimi, czy z lokalnymi wątkami, które sięgają gdzieś tam do historii Maroka, to jest sprzed 1000 prawie lat, bo wtedy się rozpoczęła historia tego kraju. Także no, dla mnie kraj fascynujący. Nie widziałam wszystkiego, co bym chciała zobaczyć i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się tam wrócić.
Ale i tak jestem przekonana, że w ciągu tej dziesięciodniowej wyprawy zobaczyła pani i doświadczyła znacznie więcej niż przeciętny turysta, bo z racji tego, że jest pani pilotką przewodniczką, to wie pani, jak się przygotować do takich wyjazdów.
Ciężko jest mi to oceniać tak naprawdę, ponieważ każdy szuka w takich wyjazdach czego innego. I każdy ma inny sposób też na podróżowanie, każdego kręci co innego. Tak, rzeczywiście ja się przygotowuję do wyjazdów i czytam sobie dużo, sprawdzam, co bym chciała zobaczyć. Szukam też takich miejsc i jakichś atrakcji, które nie są może super oczywiste i z pierwszych stron. No ale też jadąc na taki wyjazd, no nie jedzie się, przynajmniej ja nie jeżdżę zwykle sama. Miałam może ze dwa czy trzy tylko takie wyjazdy w życiu, gdzie rzeczywiście pojechałam sama. Ale są też inni. Trzeba się też w jakiś sposób zgrać i dostosować i pójść też na pewne kompromisy w tego typu wyjazdach. Ale uważam, że na ten czas, który żeśmy mieli, zobaczyliśmy naprawdę bardzo dużo. Też jak porównuję z osobami, które gdzieś tam piszą, co zrobiły w ciągu takiego powiedzmy 8-10-dniowego wyjazdu, no to zrobiliśmy dużo. Ale też nie zażynaliśmy się, nie jeździliśmy na złamanie karku, żeby odhaczyć po prostu kolejne punkty, tylko raczej staraliśmy się, jeżeli już gdzieś pobyć, to rzeczywiście pobyć trochę, zobaczyć, tak się trochę zanurzyć w te miejsca, zanurzyć się w to otoczenie, w kulturę, żeby tego jakoś mocniej doświadczyć, a nie tylko, nie wiem, odhaczyć sobie kilka fotek i pojechać dalej.
To jest chyba luksus w podróżowaniu, jeśli sobie można pozwolić na to, że zostajemy choćby chwilę dłużej, parę godzin dłużej w miejscu, które nam się podoba.
Tak, to jest luksus i to jest luksus, który też jest w jakimś stopniu spowodowany tym, jeżeli się ma możliwość samodzielnego przemieszczania się po jakimś kraju. Myśmy mieli wynajęty samochód, w związku z czym nie byliśmy ograniczeni komunikacją publiczną, nie byliśmy ograniczeni tym, że za 2 godziny musimy być na dworcu, bo jak nie będziemy za 2 godziny, to dopiero pojedziemy na przykład następnego dnia. Mogliśmy sobie w trakcie też modyfikować ten wyjazd, że na przykład, no dobra, chcemy pobyć dłużej, nie wiem, w Szafszawanie czy w Fezie, albo w tym momencie mamy taką fantazję, że nie będziemy, że w drodze powrotnej do Marrakeszu chcemy zajechać nad morze i raczej sobie posiedzieć 2 godziny na plaży, niż jeszcze tam szukać jakiegoś wodospadu, który owszem na pewno jest piękny, ale akurat nasza potrzeba w tamtym momencie była taka, żeby pojechać na plażę, usiąść, wykąpać się w morzu zrobić sobie te 2 godziny przerwy i pojechać potem do Marrakeszu w drodze powrotnej.
Była pani w Maroku 0,5 roku temu. Jesień to jest chyba dobra pora na zwiedzanie tego kraju.
To nie jest najlepsza pora na zwiedzanie tego kraju. Przy czym dla nas najważniejszym punktem programu było wyjście na Tubkal. I to jest idealny moment, żeby wyjść na Tubkal, dlatego że jeszcze nie ma zagrożenia, że będzie śnieg. Bo im dalej w październik, listopad, zresztą w Polsce przez linie lotnicze przede wszystkim, które operują z Polski, tanie linie, bo do Maroka w tym momencie można polecieć za 300-400 zł. Maroko jest ewidentnie kierunkiem zimowym i loty zaczynają się po 15 października i kończą się wiosną. Natomiast my potrzebowaliśmy pojechać w drugiej połowie września, bo październik to już w górach Atlas, to jest Atlas wysoki, to są góry sięgające 4000 metrów nad poziomem morza i chociaż to jest Afryka, to tam potrafi sypać śnieg. Ja mam kilkoro znajomych, którzy byli zimą w Maroku i którzy też chcieli wyjść na Tubkal. Chcieli to robić w listopadzie, chcieli to robić w styczniu, chcieli to robić w marcu i nie udało im się. Dlatego, że po prostu było śnieżyce, nie było widoczności, nie było możliwości, żeby wyjść na szczyt. A ponieważ dla nas był ten Tubkal był celem numer jeden, w związku z czym wybraliśmy termin jak najbliżej tej takiej daty, można powiedzieć, granicznej, kiedy...
Ostatni dzwonek.
Tak, można powiedzieć, że trochę ostatni dzwonek. Tam jeszcze powiedzmy, że ze dwa tygodnie mogły być bezpieczne. Ale chcieliśmy pojechać w takim czasie, kiedy jest największa pewność, że się wyjdzie i że nie będzie jakichś trudności. Natomiast nie jest to najlepszy moment jeszcze do zwiedzania Maroka, bo wciąż jest potwornie gorąco po prostu. Może pewnie pani też czytała i wszyscy byliśmy uczeni w szkole albo pamiętamy, nie wiem, z jakichś książek podróżniczych z dzieciństwa, że na pustyni nocą jest zimno. 28,5.
No, chciałabym, żeby teraz u nas było.
Nocą. Tak. 28,5. W dzień to było pod 40 stopni. Mhm. Także po prostu to jeszcze nie jest ten moment, kiedy można tak podróżować, żeby się nie męczyć cały czas. Aczkolwiek ja nie żałuję, bo udało nam się zrealizować to, co żeśmy chcieli. I pod tym względem dla nas był to czas optymalny. Ale jeżeli ktoś się nastawia na zwiedzanie, nie ma w planach wyjścia na Tubkal, to jednak lepiej jest pojechać trochę później. Po prostu wtedy, kiedy tam też temperatura trochę zejdzie.
Czyli ważne jest, co chcemy zobaczyć w tym Maroku i pod to dostosowujemy wyprawę, a więc i termin.
Tak. No ale z Polski, tak jak wspomniałam, tanie linie operują dopiero tam od 15 po 15 października.
Dla tych, którzy w zimie potrzebują słońca.
Tak, dla tych, którzy potrzebują słońca, ale sporo osób próbuje też w tym okresie wychodzić. Ja wiem, że w tym roku na przykład była nietypowa zima w Maroku, zresztą u nas też była nietypowa, bo widziałam zdjęcia z początku stycznia, gdzie ludzie byli na szczycie, tutaj zresztą z Lublina, z klubu wysokogórskiego i nie było śniegu w ogóle. Także to też jest loteria. To też jest loteria, w tym roku było akurat tak.
A mówimy o Tubkalu, sprawdzam teraz w telefonie, czyli najwyższym szczycie Maroka i gór Atlas, o wysokości 4167 metrów.
Dokładnie tak. 4167 metrów nad poziomem morza i jest to stosunkowo łatwy czterotysięcznik.
Co to znaczy stosunkowo łatwy?
To znaczy, że
na
nie trzeba
mi wejść trudno.
To znaczy, że nie trzeba się tam wspinać. Nie ma za bardzo też problemów z... Oczywiście mówimy o tej normalnej trasie turystycznej prowadzącej szlakiem od schronisk i od Imli. Tam nie ma trudności wspinaczkowych. Tam nie ma też jakiejś wielkiej ekspozycji. Oczywiście jest stromo. To, co jest największą trudnością, to jest wysokość sama w sobie. To, że po prostu zaczyna się odczuwać objawy związane z wysokością. Może choroba wysokościowa to nie jest właściwe określenie, bo to jeszcze nie jest aż taka wysokość, ale mimo wszystko już osłabienie wchodzi. Wchodzi to, że się bardzo źle śpi, że się ciężej oddycha, że ten oddech jest płytszy, nie dostarcza aż tyle tlenu, boli głowa, często ma się problemy z tym, że nie wiem, niedobrze jest na przykład. Nie chce się jeść, nie chce się pić, a z drugiej strony bardzo szybko się człowiek odwadnia. W związku z tym to są takie rzeczy, które jeżeli ktoś jest na to wrażliwy, a tak naprawdę do momentu, kiedy się tam stanie i nie zacznie iść, to nie wiadomo, czy się jest wrażliwym, czy się nie jest wrażliwym, no to mogą po prostu wykluczyć. Ze mną wtedy był jeden, to znaczy byliśmy akurat na Tupkalu w 5 osób. Jeden z kolegów, to było jego trzecie podejście do Tupkala. On był w ogóle taki bardzo hej do przodu, że co to nie on. I że wszystko jest łatwe, proste i przyjemne. Próbował wcześniej 2 razy wyjść na Tupkal. Raz próbował właśnie w zimie. Doszli do schronisk i po prostu śnieżyca musieli zawrócić. Drugi raz próbował jakoś wczesną wiosną. Pogoda była okej, ale postanowił to zrobić jednym rzutem z Imlilu. Czyli zafundować sobie... Imlil jest na wysokości 1700. Schroniska są na 3200, a Tupkal ma 400. I on postanowił wyjść z Imlilu na szczyt w jednym rzucie, czyli nie zatrzymując się, nie śpiąc na tej wysokości 3200 i nie przyzwyczajając chociaż troszeczkę organizmu do wysokości, wycięło go na 3500. Po prostu organizm powiedział stop i musiał się wrócić po prostu. Musiał się przespać w schronisku, a ponieważ też jechał na taki krótki strzał, z następnego dnia powrót na dół i do widzenia z powrotem do domu. Natomiast teraz on był w sumie najbardziej ostrożny z nas wszystkich, no bo stwierdził, że jak trzeci raz jedzie, to już musi.
Już nie może tak ryzykować już nie i się musi popisywać.
I się nie da ryzykować. I o ile tam właśnie jeszcze jeden chciał tak chojrakować na początku, a to sobie strzelimy po prostu od razu na szczycik. I to on był takim w sumie najbardziej głosem rozsądku, tak. Ponieważ no, powiedzmy, że może mnie trochę mniej słuchali, ale on im powiedział, słuchajcie, ja tam próbowałem 2 razy i tego się nie da zrobić w taki sposób. Musimy mieć odpoczynek w schronisku i koniec, bo inaczej się wykończymy i tyle.
Z tym odpoczynkiem w schronisku to też jest historia, ale do tego wrócimy za kilka minut. Ja przypomnę, że Anna Śliwa jest dziś gościem magazynu Podróże Małe i Duże i zabiera nas dzięki magii radia do Maroka.